Dzień dobry Państwu, to jest Podwójny Kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek
i Łukasz Warzecha.
No i co, zaczniemy od tego, co nad nami wisi.
Czyli czy będzie wojna, mówiąc krótko.
No czy będzie wojna, już nie chciałem tego tak wprost i drastycznie mówić, ale faktycznie to jest to pytanie, które się cały czas pojawia, bo jak się przyjrzymy temu, co się dzieje na wschodzie, no to mamy tak, Rosję, która sobie sama wyznaczyła termin, kiedy coś musi zrobić. Mamy serię rozmów, tam spotkanie Rady NATO-Rosja, Antony Blinken w Kijowie, wcześniej Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych nowy, Niemiec w Moskwie z kolei. No i jest ta seria spotkań, z której chyba niewiele wynika, jeżeli chodzi o załagodzenie tej sytuacji. Putin siedzi, mam wrażenie, i się cieszy, a stetryczały prezydent Biden mówi coś w rodzaju, no już tam musi zrobić coś przecież, no to trudno, wejdzie to wejdzie, no oczywiście tak. Trochę przesadzam,
No więc ja muszę powiedzieć tak, że ja do tego, co się wydarzyło w połowie mijającego tygodnia, czyli właśnie do wizyty Antonego Blinkena, amerykańskiego sekretarza stanu w Kijowie i do tej wypowiedzi Bidena, o której przed chwilą wspomniałeś, byłem raczej umiarkowanym optymistą, czy zakładałem, że Putin pogrozi, ale niczego realnie nie nastąpi. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że jednak sytuacja jest znacznie poważniejsza, bo zwłaszcza Biden w praktyce dał Putinowi zielone światło do jakiejś ograniczonej akcji na Ukrainie. No i teraz właśnie musimy się zastanowić, co by to mogło być. Ja bym proponował, żebyśmy przeanalizowali możliwe scenariusze.
Ja bym jeszcze najpierw zadał pytanie, czy Biden to zrobił dlatego, że on naprawdę już słabo kontaktuje, czy to było świadome? No bo gdyby to był inny prezydent, to bym zakładał, że nie ma takich przypadków, że tego typu wypowiedź musi być zaplanowana. Ale obserwując to, jak się zachowuje w różnych sytuacjach Biden...
Słuchaj, więc ja oczywiście nie wiem, nie potrafię ocenić, na ile to jest kwestia jego wieku, no, który wiemy, jaki jest, a na ile jest to kwestia jednak pewnej strategicznego przyzwolenia. Obawiam się, że to drugie. Dlaczego? Dlatego, że... Jak ja widzę generalny, geopolityczny w skali globalnej kontekst tego. Otóż Amerykanie, i to się nie zmieniło, i czy mówimy o Trumpie, czy o Bidenie, są skłonni naprawdę dużo dać Rosji, żeby ta nie została głównym sojusznikiem Chin. I toczy się walka o to...
A przy okazji
naprawdę,
Niemcom też, tak, które mają swoje układy z Rosją.
I w związku z tym wygląda na to, że tym razem cenę za to zapłaci Ukraina, tylko nie wiemy jak wysoko. I teraz właśnie, jakbyśmy przeanalizowali scenariusze, to ja nie wierzę oczywiście w wybuch wojny takiej pełnoskalowej, w której Putin zaatakuje nie tylko Ukrainę, ale także na przykład kraje bałtyckie, nie mówiąc już o Polsce. W to nie wierzę. Natomiast może się zacząć konflikt lokalny, no, który może eskalować i to się może rzeczywiście w dalszej perspektywie gorzej skończyć. To znaczy konflikt lokalny, to znaczy konflikt polegający na tym, że po serii prowokacji granicznych, których na razie nie ma, i to jest bardzo znamienne, że Putin jednak musi pokazać, jak ci źli Ukraińcy go zmusili do tego działania i na razie czegoś takiego jeszcze nie ma i to jest coś, co jest optymistyczne. Nastąpi ograniczony atak, więc też nie sądzę, żeby Putin z swoimi zagonami pancernymi wjechał do Kijowa. Raczej zakładam, że celem byłoby oderwanie kolejnego fragmentu Ukrainy i tu myślę, że Putinowi najbardziej zależy na tym pasie czarnomorskim, to znaczy Odessa i okolice. Odepchnięciu Ukrainy od Morza Czarnego. I to i po prostu stwierdzenie, no, że tam obywatele znowu zrobią jakieś referendum, prawda, i stwierdzą, że oni już teraz chcą być w Rosji, tak jak to było na Krymie. I co świat na to? No świat zaprotestuje, wprowadzi jakieś sankcje i zostaniemy w takiej sytuacji z tą nowym fragmentem oderwanej Ukrainy, jak dzisiaj jest z Donbasem czy z Krymem, no, co do którego świat nie uznaje, ale de facto Rosja kontroluje te tereny. I to jest scenariusz, moim zdaniem, dzisiaj, na dziś niestety mówię z przykrością optymistyczny, bo scenariusz pesymistyczny jest taki, że Putin naprawdę postanowił odwojować całą Ukrainę, czyli wjedzie do Kijowa, odbędzie tam defiladę zwycięzcy i zacznie się okupacja Ukrainy. Tylko wydaje mi się, że to jest dla Rosji potworny ryzyk.
I się zgadzam z tobą i się nie zgadzam trochę. Znaczy, po pierwsze, ja mam rzeczywiście skojarzenie bardzo nieprzyjemne, jak patrzę na te wszystkie rozmowy. No mam skojarzenie po prostu z rokiem 1938 i z Monachium, gdzie też się wydawało, że o, Europa sobie kupiła pokój, wspaniale, panie Hitler, bierz pan tam te Sudety, prawda? A potem, no wiadomo, jak to się skończyło. I tutaj niestety trochę tak to wygląda, ale po pierwsze właśnie koszty dla Rosji. Bo co jest najtańsze? Najtańsza jest destabilizacja na zasadzie wojny hybrydowej.
Dokładnie.
No bo to wtedy się tam kogoś wysyła, ten ktoś tam chodzi pod granicą, prawda? Wiemy, jak to wygląda. Trochę droższa jest taka wojna na zasadzie wskakujemy, odskakujemy. też jest to destabilizacja, koszty wciąż nie są takie wysokie. Najdroższa jest okupacja,
dokładnie.
No i pytanie na jaką skalę. I tutaj jest jeszcze jeden czynnik, o którym ty nie powiedziałeś. To znaczy dużo, dużo lepsze przygotowanie Ukrainy do obrony niż to było w czasie pierwszego konfliktu, oderwania Krymu i tak dalej.
Ciągle jest mój główny argument przeciwko w ogóle rozpoczęciu tej wojny, bo przecież jak Putin nawet zacznie te działania na ograniczoną skalę, to Ukraińcy mogą to uznać i będą mieli podstawy za pełną agresję i można sobie wyobrazić naprawdę daleko idące ataki kontrofensywne Ukraińców. Prawda? Oczywiście Ukraińcy tej wojny nie wygrają, no ale też jest pytanie...
Ale obronić się już mogą.
No właśnie, obronić się mogą, no tym bardziej jest pytanie oczywiście na jakim terenie, prawda? To jest też pytanie, co Putin będzie tak naprawdę chciał zająć. Jedno jest pewne, kiedy ja, mówiliśmy tu o Amerykanach, ale kiedy ja patrzę na takie spokojne kraje, jak Finlandia i Szwecja, które się trzymają z boku, przypomnę tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, Finlandia i Szwecja nie są członkami Paktu Północnoatlantyckiego. I oto prezydent Finlandii mówi, że właśnie Finlandia się powinna poważnie zastanowić, czy do NATO nie przystąpić, a Szwecja umacnia załogę wojskową na Gotlandii, przypomnę, że to jest wyspa kluczowa w tej środkowym Bałtyku, prawda, dla ruchu statków, którą Szwedzi mają i tam jest kilkuset dzisiaj szwedzkich żołnierzy wysadzonych w ostatnich dniach. To znaczy, że w tych nawet krajach, które generalnie są bardzo, powiedziałbym, takie zdystansowane, spokojne, Finowie nigdy Rosji nie chcieli drażnić, tam panuje przekonanie, że Putin po prostu rusza na łowy. I jak się tak bliżej zastanowić, to rzeczywiście w tym jest pewien sens. Dlatego, że dla Rosji jest dzisiaj najlepsza możliwa koniunktura, która się może już nie powtórzyć w przyszłości. Już nie mamy czasu, żeby to wszystko w szczegółach omawiać, ale rzeczywiście... Być może jesteśmy naprawdę w przededniu eskalacji na Ukrainie. No i teraz myślę, że powinniśmy też porozmawiać o konsekwencjach dla polskiej polityki.
Oczywiście,
tego.
Ale to można przynajmniej wymienić te czynniki, które tworzą tę koniunkturę krótko, prawda? Czyli mamy kryzys energetyczny, kryzys związany z pandemią, mamy właściwie rozpad w dużej mierze wspólnoty transatlantyckiej, bo to jest kwestia w jakiejś części personalna, w jakiejś polityczna. Nowy rząd w Niemczech, Biden w Stanach Zjednoczonych, no to tworzy pewne takie, prawda, tutaj napięcia, których wcześniej nie było. Koncentracja Stanów Zjednoczonych na Chinach, to jest niezmiernie ważne w tej układance i już to wszystko wystarczy, no a Putin z kolei ma też dosyć wąskie okno możliwości, bo on wie, że te czynniki nie będą trwały
w nieskończoność. Tak, no dokładnie. To moim zdaniem ta koniunktura może się skończyć dla Putina w ciągu... Zresztą inaczej, on już zaszedł tak daleko, że teraz załóżmy na moment, że się nic nie wydarzy, tak? Znaczy, że Putin nie zaatakuje, więc będzie musiał wycofać to wojska i powiedzieć własnemu społeczeństwu, że co? Że zorganizował, a tam już powoływano rezerwistów, przecież wiemy, że są już zdjęcia, że w Rosji na dużą skalę są powoływani rezerwiści, że zrobiono wielką operację, ale właściwie w imię czego? To znaczy, no, oczywiście on się nie musi bardzo liczyć z głosem społeczeństwa, wiemy, jaki jest system polityczny w Rosji, no, ale właściwie wykonał wielkie prężenie mózgów i co ono konkretnie przyniosło. No, to minimum, o co sądziłem, że Putinowi, jak jeszcze rozmawialiśmy o tym w ubiegłym roku, no to jest uruchomienie Nord Stream 2. Że to jest ten minimalny, że tak naprawdę Putinowi o to chodzi, ale to Nord Stream 2 z uwagi na postawę Niemców i tak zostanie, moim zdaniem, uruchomione, więc nie jest potrzebna, moim zdaniem, cała ta ogromna operacja wojskowa, która już w tej chwili trwa, żeby wydusić Nord Stream 2 od Unii Europejskiej.
Przynajmniej, żeby wyjść z twarzą, to jest jakiś minimum, coś trzeba będzie zrobić.
Dokładnie, coś będzie musiał i w tym sensie Biden powiedział prawdę, że coś musi ten Putin zrobić, no bo rzeczywiście jak zgromadził ogromną ilość wojska, teraz jeszcze przypomnijmy, że też część tych wojsk została przerzucona na Białoruś, więc Ukraińcy zostaną prawdopodobnie zaatakowani też z terytorium Białorusi, co będzie też elementem wchłonięcia. Być może to jest w ogóle coś, czego nie bierzemy pod uwagę, może jeszcze kończąc ten wątek, warto powiedzieć, że być może elementem tego będzie wchłonięcie już Białorusi zupełne, dlatego że tam w ostatnich, no, tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, no, Rosjanie rozszerzyli znacząco wpływy na Białorusi i być może to będzie taki element czegoś, co już wszyscy się spodziewają, znaczy ostatecznego wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Nawet przy pozostawieniu jeszcze przez chwilę Łukaszenki jako takiego fikcyjnego czy formalnego prezydenta Białorusi. To też być może będzie element tej układanki. Zobaczymy. Wiadomo, jedno jest pewne, że jeśli Putin nic nie zrobi w ciągu najbliższych kilku tygodni, to zostanie uznany za papierowego tygrysa. No, bo za bardzo już naprężył te muskuły.
A to nie jest jego metoda działania.
Dokładnie. I teraz przechodząc do polskiej polityki, to znaczy ja powiem rzecz, która nie jest specjalnie odkrywcza, bo ona się opiera i na tym, co obserwowaliśmy w przypadku wybuchu kryzysu tego na granicy polsko-białoruskiej, kryzysu granicznego, prawda, wywołanego przez tych importowanych przez Łukaszenkę migrantów, ale także tego, co się na przykład wydarzyło w 2014 roku, jak doszło doszło do aneksji Krymu, to zawsze sprzyja rządzącym. Czyli ja jestem przekonany, że jeżeli dojdzie do agresji na Ukrainie, notowania PiSu zaraz pójdą do góry. Dlatego, że jest naturalny mechanizm psychologiczny przy pojawieniu się konfliktu zbrojnego w pobliżu naszych granic. Ci wahający się wyborcy natychmiast konsolidują się wokół rządu i to jest pewne racjonalne, psychologiczne założenie. I to może być paradoksalnie dla PiSu ratunek przed konsekwencjami katastrofalnymi, wizerunkowymi Polskiego Ładu.
Może tak być, ale teraz ja spróbuję przedstawić kontrargumenty, żeby nie było za zgodnie. To znaczy, co wyobrażam sobie, próbuję sobie wyobrazić, jakby argumentowała tutaj opozycja. Opozycja po pierwsze będzie argumentować tak, że jesteśmy pomijani w konsultacjach, co jest prawdą.
Tak.
Antony Blinken, przypominam, Kijów, Berlin, Genewa, prawda? Warszawa gdzieś tam pod spodem została pod pokładem samolotu, pod podłogą samolotu. Że PiS nas wyizolował na scenie międzynarodowej, w związku z czym w zasadzie z tym problemem jesteśmy sami, inni rozmawiają nad naszymi głowami, że tylko we wspólnocie europejskiej możemy się poczuć bezpieczni, a PiS nas z tej wspólnoty europejskiej wypycha. No i tutaj oczywiście zostaną podane przykłady, kara za Turów,
izba dyscyplinarna
i tak dalej. Cienkim punktem dla tej argumentacji będzie kwestia przywiązania Koalicji Obywatelskiej do sojuszu z Niemcami, które tutaj jednak występują po tej prawie że przeciwnej stronie w tej układance. I to było widać zresztą jak pani Baerbock się wyrażała po tej wizycie w Moskwie. Więc a z kolei druga strona, czyli rząd, będzie grał oczywiście na to, że my tutaj wydajemy dużo więcej na wojsko niż wydają inni w Europie.
I co więcej, zapewne ogłosi, że będziemy wydawać jeszcze więcej.
To jest bardzo możliwe, ale ten argument o osamotnieniu, to już będzie trudno przewalczyć jednak. I myślę, że wokół tego będzie się głównie toczyła gra, czy jesteśmy sami
ale
wobec
pamiętaj,
niebezpieczeństwa,
że,
czy
tak,
nie.
To prawda, ale Biden powiedział jedno, że jeżeli Putin cokolwiek zrobi na Ukrainie, to jedyną konkretną reakcją wobec tych mitycznych sankcji, które mają powalić Rosję na kolana, o których dużo mówiono, żadnego konkretu nie podano, jedynym konkretem jest zwiększenie obecności wojskowej amerykańskiej w Polsce i w Rumunii. Te dwa kraje zostają wymienione. I to PiS ogłosi jako swój wielki sukces. Zobaczcie, sojusz strategiczny ze Stanami ma potwierdzenie, bo Amerykanie nas bronią i pewnie dołączy do tego kolejny 1000 albo 2000 żołnierzy, co oczywiście, żeby była jasność, militarnie niczego nie zmienia, ale można pokazać...
Politycznie trochę zmienia tam, bo...
Znaczy wiesz, ale czy ich jest w Polsce właściwie... 5 tysięcy, czy 7, tak, czy nawet 10, to niewiele zmienia. No, umówmy się,
zmieniało
to są zakładnicy.
Było 50
to są zakładnicy. Tak, 50 tysięcy, co jest nierealne, pewnie by coś zmieniło, natomiast nie będziemy mieli takiego korpusu, bo takiego nawet nie ma, zdaje się, w tej chwili w Korei Południowej, prawda, która cały czas tam się która jest dla Amerykanów, co tu kryć, ważniejsza niż Polska, to nie ukrywajmy, bo też warto na to spojrzeć w ten sposób, że my ciągle, i to też w wielu komentarzach takich w Polsce, z których się słyszy, że ci Amerykanie tak nas ciągle słabo doceniają, nie są... musimy popatrzeć na świat, jest kiedyś taka książka Brzezińskiego, Zbigniewa, nawiasem mówiąc, jego syn w końcu przyjedzie w roli ambasadora do Polski lada dzień. Tak, już przyjechał, trzeba się cieszyć. To jest akurat dobra wiadomość. Natomiast pamiętam jedną z książek Brzezińskiego, gdzie były mapy świata, jak wygląda świat widziany tam z Moskwy, z Pekinu, z Waszyngtonu. No i świat widziany z Waszyngtonu wygląda tak, że Polska jest daleko od centrum tego świata. I to się tylko pogłębia.
Wielka szachownica.
Dokładnie. I to trzeba o tym pamiętać, że my jesteśmy naprawdę dla Amerykanów gdzieś, moim zdaniem, jeśli chodzi o kraje dla nich istotne, w czwartej albo piątej dziesiątce. I to taka jest realna prawda.
To się jeszcze trochę zmienia w zależności od tego, jaka jest administracja. Dla tej administracji rzeczywiście jesteśmy...
Tym bardziej. Tu mniej, chociaż powiedzmy sobie szczerze, dla Amerykanów to się nie zmienia, czy rządzą demokraci, czy republikanie. Dla nich wyzwaniem są Chiny. I wszystko się kręci wokół Chin. I Rosja jest w ogóle o tyle ważna, o ile właśnie może stać się sojusznikiem Chin.
Zresztą warto przypominać, że to nie jest zmiana, która nastąpiła za prezydenta Bidena, bo to jest tendencja bardzo wyraźna już od czasów Baracka Obamy.
Dokładnie.
I to samo było za Trumpa i...
No tak, bo to jest efekt rosnącej potęgi Chin, o czym my tutaj mało mówimy. W Polsce się mało tym zajmują ludzie, bo u nas tej obecności Chin nie widzi się tak, jak się widzi to w wielu innych regionach świata, gdzie to po prostu przez te 20 lat Chińczycy zbudowali ogromne wpływy w Afryce, czy nawet w Ameryce Południowej, no i nie mówiąc już o samej Azji. Ale wróćmy do polskiej polityki. Myślę, że powinniśmy porozmawiać jednak o tym, co prognozowaliśmy 2 tygodnie temu i co się częściowo zaczęło potwierdzać. Mianowicie mamy już pierwsze sondaże, kiedy Polski Ład wkroczył nieco głębiej do polskich domów. No i okazało się, że nie spotkał się tam z życzliwym przyjęciem. PiS, widziałem trzy sondaże, z których w dwóch ma poniżej 30%, ma 29%, co jest, no może nie jakimś katastrofalnym tąpnięciem, ale jeśli by te sondaże się potwierdzały i gdyby się nie doszło do tego konfliktu na Ukrainie, który może być kołem ratunkowym, to PiS za Polski Ład zapłaci prawdopodobnie kilkuprocentowym poparciem i jest pytanie, czy mu się to uda odkręcić.
Przepraszam, tu wrzucę tylko, że pewne czynniki działają w ograniczonym czasie. Tak jak sytuacja na polskiej granicy wschodniej działała przez ograniczony czas, to tak samo, jeżeli byśmy założyli odpukać, ale że konflikt na Ukrainie bądź by się musiał zacząć w ciągu najbliższych tygodni, gdyby się miał zacząć, że zaczyna się teraz, no to będą przez pewnie też parę tygodni trwały jakieś działania. W momencie, kiedy nadejdą wybory w 2023 roku, może się już nic nie dziać. I ta zwyżka związana z tym już dawno może nie mieć znaczenia.
No, ale pamiętaj, że to jest oczywiste, jest, że nie wiemy, jak się to potoczy, bo ty zakładasz, że to będzie taki konflikt, który no, wygaśnie, tak jak ta organizowana przez Łukaszenkę operacja z migrantami.
Ale natomiast Donbas de facto wygasł. Znaczy jest
Donbas wygasł, ale istnieje. No, wiesz, tylko jest pytanie...
Nie ma znaczenia w polskiej polityce.
Znaczy, nie ma w tej chwili w polskiej polityce znaczenia. Więc oczywiście ja nie twierdzę, że ten konflikt PiS będzie na tym ewentualnym wzroście jechał długo, ale podobnie może być z Polskim Ładem, dlatego że jednak ja twierdzę, że Polski Ład nie jest co do zasady takim, żeby miliony ludzi się na niego oburzyły, bo rzeczywiście ta uboższa część Polaków ma na tym skorzystać i ma to zobaczyć w przyszłym roku, czyli 2023, prawda, kiedy zobaczą, ile mniej podatków zapłacili w tym roku. Rzecz w tym, że zostało to przygotowane w sposób no, typowy dla PiSu, czyli niechlujnie, po czym zostało to galopem przegłosowane przez parlament i teraz wychodzą wszystkie te braki. Jest pytanie, jak pójdzie PiS-owi z łataniem tego. Czy łatanie będzie szybkie, tak jak się udało na przykład już policjantom, którzy tam dostali mniej pieniędzy, już te przelewy uzupełnić. Czy to się okaże, że to się rozciągnie? Bo tu są, ja rozmawiałem z iloma ludźmi, którzy się na tym znają i tu są opinie są rozbieżne od specjalistów od prawa podatkowego. Są tacy, którzy mówią, że to jest tak ileś bomb z opóźnionym zapłonem, że w kolejnych miesiącach roku będziemy obserwowali jeszcze kolejne eksplozje różnych dziwnych przepisów, które tam zostały władowane i których w porę nie zanalizowano ich skutków. I wtedy to jest dla PiSu najczarniejszy scenariusz, dlatego że o ile ten sam początek można jakoś usprawiedliwić, prawda, no żeśmy tutaj chcieli szybko, jak powiedział Ryszard Terlecki, ale to w związku z tym się niedoróbki zdarzyło, ale usunęliśmy je w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, to jeżeli się zaczną jakieś problemy w maju czy jesienią związane z Polskim Ładem, no to będzie PiS-owi niezwykle trudno dalej mówić, że to jest taki tylko element roboczych kłopotów przy wdrażaniu.
Powiem więcej, moim zdaniem, bo ja się zgadzam z tymi właśnie, którzy tak mówią, nie tylko będzie to prawdziwy wysyp takich rzeczy nastąpi właśnie w momencie rozliczenia rocznego i to już będzie w roku wyborczym. To już będzie marzec, kwiecień przyszłego roku. I poza tym ja jednak bym polemizował z tobą, jeżeli chodzi o oddziaływanie Polskiego Ładu, bo kiedy byśmy mogli mówić o korzyści sondażowej politycznej PiS? Jakby duża część osób znacząco odczuła i to osób, które są wahające się, nie twardego elektoratu. No to teraz, to są oczywiście moje publicystyczne spekulacje, ale tak. Mamy jakąś grupę, ona będzie stosunkowo niewielka, na pewno nie będzie to te 18 milionów,
to
która
na pewno
zyska coś znaczącego. Tak. Ale to są ludzie najgorzej sytuowani. Ja bym postawił taką tezę, też na podstawie badań, które widziałem w przeszłości, że akurat ta grupa jest stosunkowo mało aktywna politycznie. Ją w ogóle jest trudno zmobilizować do tego, żeby poszła na jakiekolwiek wybory. Potem mamy grupę, która ewentualnie nie straci lub coś zyska. Tylko że ten zysk w zestawieniu z inflacją, za którą też się wini rząd, będzie mizerny. No bo jeżeli to będzie zysk rzędu tam, nie wiem, 1000 zł rocznie, a to będą tego rzędu zyski, no to co to jest? To nawet nie jest 100 zł miesięcznie, to 100 zł będzie warte tyle, co, nie wiem, dzisiaj 120 zł powiedzmy. Czy odwrotnie, co dzisiaj 80 zł. Myślę, że oddziaływanie w tę stronę właśnie w przyszłym roku będzie stosunkowo nieduże. Natomiast dla bardzo wielu osób skutki negatywne pozostaną. No bo jak masz przedsiębiorców, drobnych mówię teraz, którzy w jakiejś części jednak byli wyborcami PiS albo są wyborcami PiS zniechęconymi do PiSu częściowo, no to oni dostają w kość. Bo tak naprawdę Polski Ład jest tak skonstruowany, że każdy przedsiębiorca traci na nim. No,
to prawda. I właśnie to jest pytanie, bo wiesz, bo jednak...
Te skutki zostaną, prawda? No, jeżeli na przykład jest przedsiębiorca na JDG, na jednoosobowej działalności gospodarczej, który z powodu Polskiego Ładu może tam jakichś wielkich strat nie poniesie, no ale musi już teraz wyłożyć 800 zł czy 1000 zł na księgowego co miesiąc. A wcześniej nie musiał, bo to było prostsze i mógł sobie poradzić sam. No to on te 800 zł będzie musiał cały czas płacić. W przyszłym roku też. No więc dla niego to jest czynnik, tak, który w momencie wyborów będzie działał.
Nie, dlatego ja uważam, że generalnie wygląda na to, że Polski Ład będzie ciosem dla PiS-u, a nie trampoliną ku lepszemu poparciu, co nie zmienia faktu, że jednak masz tą grupę ludzi, zwłaszcza emerytów, którzy po prostu zyskają z całą pewnością, bo już zaczęły się podwyżki emerytur i ta kwota wolna od podatku, która jest ewidentnie no, dla uboższych szalenie ważna, to, że to podniesiono bardzo znacząco, oni na tym skorzystają. Natomiast problem właśnie z PiS-em polega na tym, że on coraz bardziej buduje sobie oparcie wyłącznie w tych grupach no, słabszych społecznie, czyli właśnie emerytach, rencistach, osobach, powiedziałbym, utrzymujących się częściowo przynajmniej z 500+, czyli nie wiem, samotnych matkach i tak dalej, w rodzinach wielodzietnych, natomiast rzeczywiście traci poparcie wśród tej grupy no, takich właśnie małych przedsiębiorców, gdzie rzeczywiście miał pewną grupę zwolenników, która uważała i wierzyła w tą retorykę PiS-u, że PiS to właśnie się przeciwstawi tym wielkim korporacjom, prawda, temu międzynarodowemu kapitałowi, a pomoże drobnemu polskiemu przedsiębiorcy. No tymczasem Polski Ład pokazuje, że korporacje sobie poradzą, no bo one mają całe sztaby prawników, które tam to rzeczywiście i księgowych, które to rozwiązują. Natomiast ci drobni przedsiębiorcy zostali skazani na szukanie sobie pomocy na rynku, gdzie ceny oczywiście poszły do góry i pójdą. No bo jeżeli ten system podatkowy jest jeszcze bardziej skomplikowany niż był, no to rozwiązywanie tych kłopotów sprawi, że jak już ci księgowi, którzy na razie podobno, jak słyszę, drą sobie niektórzy włosy z głowy, jeśli je mają, próbując wgryźć, to oni się wgryzą w końcu w to, bo na tym to polega. A ponieważ system będzie jeszcze bardziej skomplikowany, no to ceny za ich usługi wzrosną. Więc w tym sensie masz rację. Tutaj PiS moim zdaniem rzeczywiście zrobił potworny błąd, jak to mówił choćby prezes Kazimierczak, prezes Związku właśnie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy pracowali.
Tak, tak. Że zrobił fundamentalny błąd, jakby próbując zrobić wszystko naraz. Kazimierczak słusznie mówił, że jak chcieli coś dać już teraz, to mogli się ograniczyć wyłącznie do podniesienia kwoty wolnej od podatku i to by dało rzeczywiście korzyści bardzo pokaźnej grupie Polaków.
I byłoby bardzo czytelne.
I proste, czytelne, tak jak 500+. A spokojnie analizować przez cały rok 2022 te inne elementy, prawda, żeby to doprecyzować, zrobić symulację, żeby to po prostu rzeczywiście dało ten efekt, który miał dać pierwotnie ten Polski Ład, czyli mówiąc krótko, zwiększyć jakby aktywność przedsiębiorców, prawda, i tak dalej. No, tymczasem i uprościć przede wszystkim system podatkowy, tymczasem no, efekt tych działań, które podjęto w ubiegłym roku jest taki, że powstał system, który ma, cała ustawa ma 700 stron, prawda, i który właściwie jest nie do ogarnięcia przez już nie mówię, że zwykłego człowieka, ale także wielu specjalistów. W związku z tym zobaczymy, moim zdaniem rzeczywiście jest tak, że PiS nic na razie na Polskim Ładzie nie skorzystał. Zobaczymy, jak wiele straci. Ja twierdzę, że straci na trwałe kilka procent i bardzo jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli za miesiąc, dwa, trzy sondaże PiS-u na trwałe spadną poniżej 30%.
No to ja dorzucę ostatni temat naszego dzisiejszego spotkania, który też moim zdaniem może się przyczynić do takiego spadku i powody, dla których PiS to robi, dla mnie są trudne do zrozumienia. Mówię tu o ustawie Hoca i o kursie generalnie segregacjonistycznym, jeżeli chodzi o epidemię. My jesteśmy w tej chwili na takim etapie epidemii, że moim zdaniem jakakolwiek regulacja wchodząca w tej chwili, a zwłaszcza tak daleko idąca jak ustawa Hoca, nie będzie już miała dlatego żadnego, dla przebiegu epidemii żadnego znaczenia. To, co mamy z nadmiarowymi zgonami, to już mamy. No, czeka nas pewnie uderzenie Omikrona, które wygaśnie prawdopodobnie, bo to nawet można zobaczyć po Wielkiej Brytanii, gdzie to przeszło rzeczywiście szybko. Ten Omikron to jest taki...
No, to czynnik, jest kwestia który, lutego, jak
tak,
się
najprawdopodobniej, czyli no, 4-5 tygodni pewnie. I do tego czasu ustawa Hoca, no nie, może się znajdzie na biurku prezydenta.
A może nie.
A może nawet nie, albo prezydent ją zawetuje. W każdym razie mamy ustawę, która... na pewno wywoła rozłam w samym klubie Zjednoczonej Prawicy. Na pewno oburzy dużą część wyborców PiS, bo jak się spojrzy na to, jak tam się rozkładają opinie, to jest właściwie prawie pół na pół. Mówię o elektoracie PiS teraz. Nie wiem, co zrobi opozycja. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ta ustawa rzeczywiście trafi pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu, tak jak zapowiadał marszałek Terlecki, gdyby opozycja wcale jej nie poparła, tylko ubyła ręce i się wstrzymała. Ja bym w każdym razie tak zrobił. Dlaczego? No bo nie przykłada się ręki do złego prawa, to jest fatalnie napisana ustawa, a z kręgów bliskich opozycji, na przykład z Business Center Club, płyną takie uwagi, że rząd próbuje wyciągać gorące kasztany z ognia rękami przedsiębiorców, bo przerzuca na przedsiębiorców problem, który on powinien rozwiązać.
Zaszczepień i tak dalej.
Więc moim zdaniem uzasadnienie, żeby nie głosować za tą ustawą, absolutnie opozycja ma. I wtedy zostawia PiS z konfliktem wewnątrz własnego klubu, no bo tam rzecz jasna spora część będzie głosowała przeciwko, z problemem i jeszcze z negatywnym odbiorem samego tego aktu i tego podejścia do tej sprawy u dużej części elektoratu. I ja próbuję zrozumieć, po co to jest Jarosławowi Kaczyńskiemu i umiem znaleźć tylko jedną analogię do tej sprawy. Piątkę dla zwierząt. Hmm.
Ale wiesz, ale ja uważam, że...
W sensie taki, tak, że piątka tylko, też tylko, nie miała wiesz,
tylko ja mam inną ocenę sytuacji, jeśli chodzi o tą ustawę. Mianowicie ja uważam, że o ile piątkę dla zwierząt rzeczywiście Kaczyński autentycznie chciał przeforsować, to w sprawie ustawy Hoca to jest element działań pozornych. Mianowicie moim zdaniem w PiS-ie na podstawie badań, które przeprowadzono już latem ubiegłego roku, kiedy zorientowano się, że jest pokaźna grupa w elektoracie PiS-u ludzi, którzy nie chcą zaostrzania polityki, mówiąc krótko, tej segregacji sanitarnej, jak to nazywasz, uznano, że musimy wykonywać ileś działań pozornych, ale realnie niczego takiego nie będziemy wprowadzać, bo stracimy kilka procent głosów na rzecz Konfederacji. I cała zabawa z ustawą posła Hoca jest taką grą pozorów. On się tam gdzieś pojawił jesienią, kiedy prawda była apogeum czwartej fali, po czym znikła sprawa. Teraz została wyciągnięta, kiedy się Rada Medyczna podała w większości do dymisji i nagle się okazało, że coś trzeba zrobić, no to wyciągnięto, że rząd tutaj robi, bo będzie procedował ustawę. Natomiast moim zdaniem ta ustawa nie zostanie de facto uchwalona, a jeśli nawet zostanie, to właściwie nie odegra żadnej roli w walce z pandemią, bo w moim przekonaniu jestem optymistą, ta fala z Omikronem jest falą ostatnią tak znaczącą. Znaczy uważam, że oczywiście, że zostaniemy z COVID-em jeszcze na długo, ale już on nie będzie odgrywał tak istotnej roli jak przez ostatnie dwa lata. Czyli inaczej mówiąc, to wszystko, co się wydarzy w najbliższych tygodniach i miesiącach, może tygodniach raczej nawet niż miesiącach, to jest coś, co już niczego żadne przepisy nie zmienią. Czy dobre, czy złe, bez znaczenia, ponieważ czas na zmianę w polityce, którą ja bym, żeby była jasność, tu się różnimy, bym popierał, należało podejmować w połowie ubiegłego roku. Znaczy w połowie ubiegłego roku należało wykonać pewną ilość działań, które nakłoniłyby wahającą się część Polaków do zaszczepienia, z których część być może dzięki temu ocaliłaby w tym roku życie, no ale tak się nie stało i już tego żadna ustawa nie odkręci. W związku z tym moim zdaniem co się wydarzyło, się wydarzy i teraz pozostaje nam tylko pytanie o odpowiedzialność i uważam, że w Polsce przez długie lata, kiedy już skończy się pandemia i pojawią się te statystyki, które w pełni, które dzisiaj mamy, które pokażą, że mamy jednak liczbę zgonów no, w czołówce światowej na 100 tysięcy mieszkańców z powodu pandemii, będzie szukanie odpowiedzialnych i winnych. I myślę, że to będzie się za PiS-em ciągnęło bardzo długo. Nawet w czasach, kiedy już prezes Kaczyński nie będzie rządził PiS-em, za PiS-em się będzie ciągnęła odpowiedzialność za takie, a nie inne działania w sprawie pandemii.
O, widzisz, to raz zakończymy nasz program nie zgadzając się, bo ja tu będę z tą polemizował w dwóch punktach. Po pierwsze, uważam, że Jarosław Kaczyński chce uchwalenia tej ustawy naprawdę i że pod tym względem ma równie mocne i irracjonalne też przekonania, jak miał przy piątce dla zwierząt, że to jest jego autentyczna wola. Obskoczyli go pewni ludzie, którzy mu sprzedają tylko jedną jakby wersję wydarzeń, informacji i tak dalej, już nie wchodząc w szczegóły. I po drugie uważam, że ta kwestia nadmiarowych zgonów nie będzie miała żadnego znaczenia w przyszłości, bo gdyby miała mieć, to miałaby już teraz, bo te statystyki są absolutnie czytelne. Polacy to jest przedmiot, może być przedmiot badań socjologicznych w przyszłości, postanowili niejako odciąć się od tego aspektu tej historii. Moim zdaniem, jeżeli się odcinają teraz, to tym bardziej będą się odcinać w przyszłości.
No bo to jest ta kwestia, że ludzie, ja mam inną, mówiłem kiedyś już o tym, to jest tak jak z wojną. Ludzie w sytuacji bardzo ostrego stresu, w której moim zdaniem jesteśmy jako społeczeństwo, pewne rzeczy się odcinają, natomiast kiedy to zagrożenie mija, kończy się, zaczyna się refleksja nad tym, czy wszystko było dobrze zrobione i jeśli nie było dobrze zrobione, to kto za to odpowiada?
Będą inne sprawy. etapy w przyszłości, będą, które oczywiście to przykryją. No zobaczymy, który z nas będzie miał rację.
Czas pokaże.
Jeżeli za kilka lat będziemy mieli program Podwójny Kontekst, to będziemy mogli się nad tym zastanowić. Tak. A my się z Państwem widzimy w Podwójnym Kontekście znów za 2 tygodnie. Antoni Dudek
i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program.
Do zobaczenia.